Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat rozmów niedokończonych, polityczna walka o edukację i naukę. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór, szczęść w środku Boże. Nocy.
Panie profesorze, no często mówimy o tej ideologizacji szkoły. Wiemy, że skutki reformy szkolnictwa zaczynamy odczuwać dopiero 6-8 lat później. A pytam się o ten wpływ polityków, szczególnie lewicowych, bo tak jak pan profesor mówił, czy takiego lewactwa, które próbuje uprowadzić szkołę, uprowadzić te istotne cele, bo myślimy edukacja, myślimy o misji, o pewnej formacji, prawda, młodego, bardzo wrażliwego pokolenia. Czy to jest dziś możliwe? Gdzie jesteśmy?
Na to pytanie można powiedzieć ogólnikowo i gładko, a można odpowiedzieć jąkając się i pokazując trudność, jaką sprawia odpowiedź. Otóż jesteśmy w miejscu, w którym trwa pewne przesilenie. To nadzieja jest w nas. Nadzieja jest w nas i nadzieja na zmianę i budowanie właściwej edukacji, czy to powszechnej, czy to wyższej, to już nie ma znaczenia. To nie jest budowanie przeciwko nikomu. To nie jest budowanie przeciwko komuś. To musi być otwarte dla wszystkich. Na tym polega powszechność dostępu do edukacji na jakimkolwiek szczeblu, poziomie. I rzecz w tym, żeby wrócić do tego, co już zdążyłem powiedzieć dzisiaj w telewizji, żeby wrócić do tych podstawowych misji. Szkoła ma dawać rzetelną wiedzę. Ma konstruować wiedzę o świecie. Ma rekonstruować. Ma transmitować to, czego się dowiedzieli nasi pradziadowie, prapradziadowie, dziadowie, rodzice. Czyli tę wiedzę, którą musimy posiąść, żeby w ogóle móc funkcjonować w świecie. Uniwersytet jest po to, żeby na bazie tej wiedzy, którą każdy z nas musi posiąść, żeby na bazie tej wiedzy budować twórczych odkrywców i twórczych reformatorów. Reformować można bardzo różnie. Ale reformować trzeba, realizując pewne wartości. I cały czas pytać, czy to, co robię, służy tym wartościom, które miało rzeczywiście służyć. Teraz, czyli to jest nasza nadzieja. I cały czas możemy to jeszcze zrobić. Tylko musimy wyjść ze swoich mysich norek. Musimy powychodzić z wygodnych nisz. Musimy powychodzić z szopek, w których tylko narzekamy, z naszych takich małych bunkierków. Nie możemy się w żaden sposób poddawać. Musimy mówić głośno. Musimy mówić głośno, czego się domagamy. Nasz głos nie może być głosem wstydliwym. Mamy się przedstawiać głośno z imienia i nazwiska i tym imieniem i nazwiskiem podpisywać to, czego oczekujemy. Mamy prawo oczekiwać. Na tym polega demokracja. Właściwie pojęta demokracja. I niepodległość. Niepodległość to nie jest tylko Piłsudski, Dmowski czy Paderewski. Niepodległość jest w nas. To jest właśnie niepodległość do podejmowania decyzji. To jest ta niepodległość, że jesteśmy niezależni, suwerenni w podejmowaniu decyzji. I to jest głównie droga. Ja nic bardziej szczegółowego nie mogę powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że próbowałem iść tą drogą całe życie zawodowe. Przez 25 lat stworzyłem szkołę, przez 25 lat byłem jej dyrektorem. Potem wraz z przyjaciółmi powołałem Wydział Nauk Pedagogicznych, który był jednym z mocniejszych w Polsce i przez dwie kadencje byłem jego dziekanem. Robiłem, co mogłem. Teraz już jestem starszym panem, nie mam już tej siły. Za chwilę odejdę odpocząć. Ale i do młodzi. I to jest apel do wszystkich młodszych.
No każdy, na przykład myślimy wybory, dziś też mamy konsekwencje tego, że ktoś wybrał czy wygrał wybory, bo hasła, koncepcje dotyczące rozwoju systemu oświatowego, wzrostu jakości edukacji, czy tej właśnie misji, czy prawdy, o którą opieramy edukację, bo na tym nam zależy. No, każdy niby zabiega o to, co najważniejsze. Niektórzy mówią wiele o autonomii, która jest potrzebna szkole, uczelni, kadrze wykładowczej, no ale widzimy, że konsekwencje są różne. Tych, którzy są po prawej czy lewej stronie, jeżeli chodzi o zmiany w oświecie, o podejście, o pewne właśnie, pewną ideologię, bo wiele możemy mówić na temat gender, na temat LGBT i tego wszystkiego, czy takiej forsowanej edukacji seksualnej, czy właśnie po to jest szkoła, po to jest uniwersytet, po to jest szkoła średnia.
Nie, zdecydowanie nie, ale najpierw nawiążę do wątku wyborów. Otóż pozwólmy sobie na komfort nierobienia błędów. Rzeczywiście wiele ugrupowań bierze na sztandary, bierze na banery i na rozmaite inne plakaty, bierze hasło edukacji, że poprawią, że zrobią. To jest bardzo łatwe powiedzieć, że edukacja będzie za darmo, będzie genialna i wszyscy dostaną jeszcze bilety na podróż do Marsa i na Marsa i z powrotem. Tylko że nie pytajcie, co oni chcą zrobić, pytajcie ich, jak chcą to zrobić. Wtedy zweryfikujecie. Jeżeli przyjdzie do was do domu fachowiec i powie, ja pani przełożę tą kuchenkę gazową na lewą stronę, to pytajcie, jak. I wtedy się dowiecie, czy on w ogóle ma o tym zielone pojęcie. Czy po drodze nie zburzy ściany, czy nie wyważy okna, czy to będzie bezpieczne. Trzeba pytać polityków, trzeba pytać wszystkich, chce zmienić, jak chce zmienić. I nie dajcie się uwieść hasłom właśnie, nauczyciele będą mieli swobodę wyboru, szkoła będzie neutralna światopoglądowo. Nie ma życia społecznego, neutralnego światopoglądowo. Dlatego, że jeżeli nawet wstrzymamy się od urzędowego wprowadzania jakiegoś światopoglądu, to będzie tam światopogląd ulicy. Ten, którego nie kontrolujemy. Ten, który o nas o nic nie będzie pytał. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy pytali, jak chcesz zrobić zmiany. I wtedy się okaże, że ktoś ma pomysły. Zobaczcie państwo, jaki jest trud przeprowadzenia zmian w tej chwili w oświacie. Jaki był trud i ile wrogości wzbudziło zmiana, wyjście z nieszczęsnego pomysłu gimnazjów, powrót do starej koncepcji szkoły ogólnokształcącej, szkoły podstawowej. To jest droga pod górkę. I trzeba się nastawić na to, że walcząc z tymi, zabiegając o swoje racje, napytamy sobie wrogów, hejtu, rozmaitych konsekwencji, reperkusji, ale innej drogi nie ma. Innej drogi nie ma. Zamykając się swoich domowych, czy umownie mówiąc, takich światopoglądowych bunkrach, niczego nie zrobimy. Z całą pewnością niczego nie zmienimy. Zmienią ci, którzy cokolwiek robią. A w tej chwili widać, że front uderzeniowy, nie tylko obyczajowy, nie tylko genderowy, bo to stało się wręcz takim bon motem. Generalnie odejście od zasad poszukiwania prawdy, poszukiwania wiedzy, od upolityczniania wiedzy i prawdy jest tak silny, że albo mu się przeciwstawimy, albo od razu wywieźmy białą flagę.
No bo politykom też pomagają media. Dziś też media w różnych rękach są. Często wykoślewiają to, co jest istotne. Właśnie edukacja, formacja, nie tylko przekaz wiedzy, choćby pan wspomniał ojców niepodległości, wychowanie patriotyczne. Na czasie, nie na czasie, jakie ono powinno być, jakich powinniśmy formować ludzi i kto się nadaje jako kadra do tego, żeby to zrobić.
Ja myślę, że jest takie doświadczenie, że jeżeli zmieszamy pieprz z opiłkami żelaza i przyłożymy magnes, to pieprz zostanie na stole, a opiłki przylgną. I to samo trzeba ten magnes ustawić i przyciągnąć tych, którym się chce, którzy chcą zmieniać. Zrobić coś w postaci federacji, ruchu społecznego, tych, którzy chcą zmieniać, którzy nie będą się bali mówić głośno. Tacy są potrzebni. I głównym zwycięstwem wszystkich haseł ideologicznych, lewicowych i tego wszystko, co rozumiemy, jest to, że nie napotykają przeciwników, że machamy ręką. O, głupstwo, przecież nie będę z głupim dyskutował, często mówimy. Nie, ale możesz się przed nim bronić. To jest to, że my nie znajdujemy i nie próbujemy skonstruować narzędzi do tych zmagań. Nawet bardzo często nie próbujemy wygrać. Oczywiście stacje telewizyjne czy media, które sprzyjają tak zwanej opozycji, która jest opozycją wyraźnie zabiegającą o władzę, tam nadal nie ma, tam nie ma odpowiedzi na pytanie, jak chcę zmieniać kraj. Chcę zmieniać kraj przez wyrzucenie jednej partii do kosza i zajęcia jej miejsca. No to jeszcze nie jest żadna zmiana kraju. Ale jeżeli pozwolimy się zmonopolizować, nie podejmiemy dyskusji, nie podejmiemy walki, nie walki dosłownie, nie przemocy, ale takiej walki stawania okoniem, pewnej knombrności wobec tego, co się nam narzuca. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, nie będziemy mówili o tym głośno, to na pewno przegramy. A można stworzyć front ludzi dobrej woli, porozumienie ponad wszelkimi podziałami, którzy stwierdzą tak, mam w nosie, jest mi obojętne ideologia. Ja chcę dzieci nauczyć matematyki, fizyki, biologii. Ona jest bezideowa. Tam jedyną ideą jest wiedza, informacja, mądrość. Chcę poszukiwać prawdy i uczyć poszukiwania prawdy, uczyć metod poszukiwania prawdy. I wtedy można wygrać. Nie można się zmagać, nie można iść w te zapasy. Trzeba wybrać swoją drogę. Na tej drodze każdy przeciwnik będzie bezradny, bo przegra z prawdą. Prawda, uważam, w tej chwili prawda jest takim kluczową wartością, od której wszystko zależy. Proszę zwrócić uwagę, że ja jestem prawdą, drogą i życiem. Nie wiem, czy do końca przypadkowo prawda została wymieniona na pierwszym miejscu.
Myślimy prawda, a nasze społeczeństwo, bo tak pan przytaczał też jedno z opracowań, no jak to wygląda, bo dzieli się społeczeństwo na ludzi różnie chociażby wyedukowanych, na różnych poziomach, prawda? I teraz no, nawet patrząc na polski parlament, gdzie prowadzone są debaty, to też jest inteligencja, tak moglibyśmy powiedzieć, a jednak nieraz mielibyśmy zastrzeżenia do ich postawy, do tego, co mówią, do tego, w jaki sposób się zachowują, czy jaką debatę prowadzą, bo oni też w jakiś sposób są odpowiedzialni za to, co dzieje się chociażby w przestrzeni oświaty, bo różnego rodzaju ustawy są nowelizowane, zmieniane również za ich przyczynkiem. I teraz no, ten ich stosunek polityków do prawdy.
Ojciec był uprzejmy użyć słowa inteligencja, więc śpieszę z wyjaśnieniem, że nie każdy, kto ma dyplom uczelni wyższej, jest inteligentem. Inteligent to jest również pewien etos. To jest etos, to jest pewien kodeks postępowania. I to jest już kwestia historyczna. Proszę sobie wyobrazić tych wszystkich chłopców z gimnazjów przedwojennych, którzy tworzyli szare szeregi, potem walczyli w partyzance, walczyli w Powstaniu Warszawskim, potem byli żołnierzami niezłomnymi, potem ginęli od strzału w tył głowy, jak taki chłopiec Jan Rodowicz, Anoda, choćby już po wojnie w 1948 roku. Teraz się zastanówcie, czy wychowaliśmy takich inteligentów, czy nasi maturzyści, obecni nasi licealiści, byliby skłonni, byliby na tyle odważni, i żeby podjąć takie działania. Bo tu jest jeszcze inne pytanie. Czy próbowaliśmy ich tak ukształtować w ogóle? Czy podjęliśmy taką... Przerwaliśmy pewien ciąg. Mieliśmy po wojnie pewne resztki inteligencji tej, której nie wymordowali bolszewicy, nie wymordowali Niemcy. Która została wwieziona na Syberię. Tolerowano ją, bo była potrzebna do odbudowy kraju. Tolerowano przedwojennych profesorów, bo ktoś musiał te wszystkie uczelnie dźwignąć, zakładać nowe, jak choćby uczelnię toruńską. Ale już szykowano nowy legion, tych, którzy mieli przechwycić tytuły, przechwycić katedry. Tak było w latach 50. W latach 60., pod koniec lat 60. to już się mocno zmieniło. Teraz mamy do czynienia z ich uczniami, z ich wychowankami, którzy kształtowali swoich wychowanków. Oni nie będą mówili przeciwko sobie, przeciwko swojej genealogii. Nie, jest, ja znam uczelnie, jest bardzo wielu, ogromna liczba ludzi szlachetnych, tylko wylęknionych. Jest ogromna liczba ludzi niezwykle przyzwoitych, oddanych nauce, ale działających w pojedynkę. A tu trzeba głosu wspólnego. Głosu, który się będzie sprzeciwiał. Mówimy o stacjach, o mediach opozycyjnych, czy też tych mediach, które szkalują Polskę, czy zniekształcają jej obraz, mówiąc najłagodniej. Ale ktoś te media ogląda. Dlaczego wychowaliśmy tłum bezrozumnych widzów, bezrefleksyjnych widzów, słuchaczy, czytelników, którzy nie szukają prawdy, a łykają każdą już gotową interpretację. Nie prawdę, nie fakt, tylko interpretację. Może stąd należy zacząć. Bardzo trudny jest to spór o charakterze, co było pierwsze, kura czy jajko. I od czego zacząć? Myślę, że albo taka zmiana będzie bardzo, bardzo długa i powolna i na pewno te pokolenia jej nie doczekają, albo będzie wręcz rewolucyjna i gwałtowna. Jedno i drugie rozwiązanie jest złe. Dlatego, że polega na tak czy inaczej na pewnej konfrontacji, a my tu się nie możemy z nikim konfrontować. Jeżeli szukasz prawdy, jesteś uczonym i szukasz prawdy, to nieważne skąd przychodzisz, z jakiego kościoła przychodzisz, czy z jakiego środowiska. Nieważne, jeżeli szukasz prawdy, jeszcze raz powtarzam, prawdy, to chodź z nami. Jeżeli chcesz dawać wiedzę, to chodź z nami. Oczywiście tutaj jest pewna zaszłość, tak? Ja nie umiem wybaczyć, nie szukam odwetu, ale nie umiem wybaczyć wszystkim, którzy mają status uczonych, donosili, byli tajnymi współpracownikami. Nie umiem jakby im o tym zapomnieć. Dlatego ta sprawa jest taka skomplikowana.
Ja chciałem zapytać o miejsce religii w procesie kształcenia. Pan profesor przytoczył słowa Pana Jezusa: jestem drogą, prawdą i życiem. No i dziś ta postawa moralna, bo mówimy polityczna walka o edukację i naukę, no tak można by powiedzieć, o rząd dusz, i teraz nie jest nam obojętne to, przytaczając tych młodych ludzi, prawda, którzy zdawali egzamin na przestrzeni ostatnich dziejów naszych bardzo trudnych, kiedy zmagaliśmy się o wolność, o niepodległość. No, dziś też religia czy katecheza, życie moralne z zasadami bardzo często jest atakowane. I teraz czy można sobie wyobrazić, że właśnie w wychowaniu, w edukacji zabraknie w tym procesie kształcenia katechezy tego odniesienia?
Nie, nie można sobie tego wyobrazić. Też, znaczy, dla rasowego pedagoga, za takiego się uważam. Nie ma pojęcia bezbożnego wychowania. To znaczy, to jest tak samo, jakby próbować ustanowić wychowawcę bez autorytetu. To nie jest tak. Nie chodzi o... I nawet tu nie chodzi... Ja nie wiem, co jest ważniejsze tak naprawdę. Pamiętam, jak byłem... Przepraszam, jestem trochę zaziębiony. Pamiętam, jak byłem chłopcem, mama wysłała mnie do Gdańska. Mój brat wtedy studiował na Akademii Medycznej. Wysłała mnie do Gdańska, tam, żeby mu coś zawiózł do jedzenia i tak dalej. Go w ogóle odwiedzi, pojechałem. W niedzielę poszliśmy do kościoła akademickiego niedaleko Akademii Medycznej i byliśmy wcześniej, siedzieliśmy na takim murku i mój brat pokazywał mi ludzi, patrz, mówi, to jest profesor Bilikiewicz, profesor filozofii, profesor psychiatrii. Tak po kolei wymieniał nazwiska, a potem mówi, jak oni chodzą do kościoła, to co my mamy do gadania? Jeżeli wybitni uczeni chodzą do kościoła, to co my? I ja nie wiem, na ile to jest to, na ile religia zmaga się z twardością materii, a na ile z bezbożnością tej materii. Sądzę, że gdyby uczniowie zobaczyli swojego matematyka, swoją polonistkę przystępującej do sakramentu komunii, do komunii świętej, przystępujących do, biorących udział w mszy, być może czytających lekcje, to byłoby bardziej nośne niż jedna nudna, sztampowa lekcja religii. Co nie znaczy, że należy w ten sposób zastępować lekcyjnie, ale podaję tutaj ważność przykładu własnego. Jak można prowadzić udaną katechezę, nawet jeżeli jest się genialnym katechetą, świetnym księdzem, ale jak można prowadzić tę katechezę, jeśli dookoła jest wrogość, jeżeli jest się ledwie tolerowanym, jeżeli jak można być owcą w stadzie wilków, naiwniakiem, który musi nastawiać pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ja nie wiem, nieskończona ilość policzków jest do nastawienia. Myślę, że szkołę trzeba przywrócić pobożności. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Tu nie chodzi o... Ja myślę, że tutaj chodzi o taką pobożność w sensie takim przyzwoitym. Nikt o zdrowych zmysłach nie zaprzeczy wadze dekalogu. Nikt, bez względu na wyznanie, nikt nie powie zabijaj, kradnij, poniewieraj matkę. To jest taka elementarna pobożność, taka minimalna pobożność. Więc nie ukrywajmy tego, skąd to pochodzi. Skąd to się wzięło, że tego sobie nie wymyśliliśmy. Że to jest element objawienia. Że do Europy przyszło przez chrześcijaństwo. Ja uwielbiam Hiszpanię, Francję, Włochy, Anglię, które mają ogromny dorobek kulturowy. Sąsiadujące z nami Czechy. I ubolewał nad pustymi kościołami, nad dyskusją, co zrobić z katedrą Notre Dame. Może akwaparka, może muzeum, może Disneylanda, może nic nie robić, może rozebrać. Już się przeżyło, kto tam będzie taką starość odbudowywał. Więc nie dopuśćmy do tego. Jeżeli teraz nie damy dzieciom Boga, to za kilka lat nie będą miały problemów, żeby gdy zachorujemy, nas utylizować i poddać eutanazji. A popiół gdzieś rozsypać, albo ciało zamienić na paszę dla zwierząt. Nie dając w tej chwili Boga, odbieramy im sumienie, do którego w końcu wszyscy się odwołujemy. bez względu na wyznanie, na światopogląd, często mówimy, ty nie masz sumienia. A skąd się ma to sumienie brać, czyli na dzień dobry je wydrzemy? Katechetów można krytykować jak każdego. Można im wskazywać lepsze drogi, radzić. A przede wszystkim trzeba ich wspierać. Trzeba ich wspierać. Nie można ich sekować. Nie można im dokuczać. I tak mają niełatwo. Pamiętajmy, że im mniej dzieci chodzi na religię, tym więcej domów starców będziemy musieli wybudować w przyszłości i domów dziecka.
Chciałem się zapytać o pewien kod kulturowy. Mówimy Polska w Europie, czy Europa. Dziś też wielu polityków mówi o tej europejskości. Myślę już o lekturach na przykład szkolnych. One są ważne, bo chociażby, no dlaczego odzyskaliśmy niepodległość? Nie wiem, czy to nie jest za bardzo na skróty, ale było na czym stanąć. Prawda? Na czym się te pokolenia budowały, coś sobie proponowały. Nowości okej, rozumiem, ale jeżeli odetniemy od rozumienia tego, co jest istotne, ważne, co stanowi ten kod kulturowy, gdzie będziemy? Muszą być pewne książki czy lektury, bo też się próbuje to jakoś forsować, przeforsować jakąś błyskotką, prawda? Ktoś tam zajaśniał, no i teraz pozmieniajmy, a tamto najlepiej byłoby wycofać. Wielka literatura, tak myślę o tym. Czy do tego zwracamy? Czy warto na to jeszcze zwracać uwagę?
Przede wszystkim warto przywrócić kult czytania. Co z tego, że ułożymy listę lektur taką czy inną, jak nikt ich nie będzie czytał. Więc przede wszystkim trzeba robić tak, żeby opłacało się czytać. Żeby warto było czytać. Opłacało się jest złym słowem, za bardzo zasięgniętym z ekonomii. Żeby warto było czytać, żeby chciało się czytać. Tutaj jak w każdej innej, no bo jest to kultura, można potraktować kulturę, czy kulturę narodową, czy tradycję, jako pewną dyscyplinę nauczania, tak? I umownie. I tak jak w każdej dyscyplinie istnieje, naukowej istnieje kanon. W pedagogice są subdyscypliny kanoniczne. Pedagogika ogólna, dydaktyka, teoria wychowania i historia wychowania. Oczywiście oprócz tego jest pedagogika społeczna i inne bardziej szczegółowe pedagogiki opiekuńcze i tak dalej. Ale to jest kanon. Jest taki bardzo zdolny poeta, on kiedyś był w Toruniu, teraz już chyba nie pisze wierszy, Krzysztof Ćwikliński, znakomite wiersze pisał. I pamiętam taki wywiad, który z nim prowadzono, bo on się znalazł na liście 100 najlepszych poetów w jakiejś książce wydanej w Niemczech, polskich poetów. I on powiedział, że można sobie wyobrazić kanon lektur bez Ćwiklińskiego, ale bez Kasprowicza absolutnie nie. Więc istnieje pewien kanon, który musimy przekazać. Kanon, który jest naszym wspólnym językiem. Tak? Kanon, który jest rodzajem komunikacji. Ja bardzo ubolewam nad tym i próbuję do tego skłonić studentów, żeby przynajmniej obejrzeli część filmów, czy przeczytali część książek, które mnie kształtowały. Bo przecież to nie tylko literatura. To jest klasyka filmowa, klasyka teatralna. Istnieje pewien kanon, którego nie możemy wyrzucić. Ja uważam, że znakomity zapis Polski międzywojennej, Polski przedwojennej, tuż powojennej historii Polski znajdujemy u Wańkowicza. Genialny pisarz. Świetny zapis historyczny znajdujemy u Jasienicy. To jest kanon, to powinien być kanon. Każdy musi przez to przebrnąć. Ale również przez wspomnienia niebieskiego mundurka, przez pustyni w puszczy. I na tym, mając ten kanon, ten depozyt wypełniony już, na tym można budować porównanie z nowoczesną literaturą, z współczesnymi noblistami, z współczesnymi poetami. Bez tego się nie da. Nie da się wejść na pierwsze piętro, czy nie da się wejść na drugie piętro, nie pokonując pierwszego piętra, tak czy inaczej, schodami czy windą. A trzeba przejść, inaczej się nie da. Tak samo tutaj.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś temat: polityczna walka o edukację i naukę. Gość Radia Maryja, gość w Państwa domach, profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest 22, telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Pamiętajmy, jak uzyskamy połączenie, by wyciszyć, wyłączyć radio, i prosimy też się nam przedstawić. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Jan z Lubelskiego. Tak słucham, jak słucham audycji, takie refleksje mnie naszły, że kiedyś też dużo inaczej do wychowania dzieci, jeżeli chodzi o edukację, podchodzili rodzice. To znaczy, jeszcze ja już mam swoje lata, już zacząłem emeryturę i pamiętam, jeszcze jak byłem młody, a potem jeszcze jakiś czas, było tak, że rodzicom bardzo zależało na tym, żeby ich dziecko było uczciwe, po prostu, żeby było dobrym człowiekiem. I nawet takie powiedzenia były często rodziców, że co będziesz robił w życiu, to będziesz robił, ale pamiętaj, żebyś był dobrym człowiekiem, albo uczciwym człowiekiem, albo mówiło się, żeby nikt przez ciebie nie płakał i tak dalej. I to zaniknęło. To zaniknęło, bo ja też zresztą przy całym szacunku dla wykształcenia akademickiego, nawet sobie coś tam na emeryturze teraz studiuję, to zauważyłem, że ludzie pracy rąk mają większą jak gdyby odporność na takie lewicowe prądy marksistowskie, ideologie i tak dalej. No coś taką intuicję mam. I nastąpił pewien, i tutaj ja pamiętam cały czas, wiem o tym, że są wspaniałe uczelnie, jak też uczelnia właśnie w Toruniu prowadzona przez ojców redemptorystów, kilka innych katolickich. Też znakomite różne wydziały na różnych uczelniach, chociaż te uczelnie są moim zdaniem bardzo zmarksizowane, ale to jest, natężenie jest różne, jeżeli chodzi o wydziały i uczelnie nawet same. Ale nastąpił taki szał na studiowanie, że wszyscy muszą studiować. Nie wiem, czy to było 20 czy 20 kilka lat temu. Uważam, że to było, że to był pewien zabieg taki socjotechniczny neomarksistów, dlatego że na uczelniach było najwięcej ich ludzi i rodzice przestali myśleć o tym, żeby to dziecko było, pamiętaj, żebyś był uczciwy albo żebyś był dobrym człowiekiem, a wszyscy zaczęli marzyć o tym, żeby dziecko, córka czy syn skończył studia. I mówiło się wtedy, obojętnie co byś robił, ale skończ studia, bo inaczej nie będziesz człowiekiem. Albo nie będą cię szanować i tak dalej. I myślę, że jest to temat taki dosyć istotny, jak patrzą rodzice. No i rodzice bardzo często zaczęli finansować. Nie patrzyli w ogóle, zresztą nie mieli rozeznania, bo skąd? Gdzie to dziecko idzie? Na jaką uczelnię? Czy na tej uczelni, czy wychodząc z tej uczelni, czy z tego wydziału będzie dobrym człowiekiem? Tylko żeby ten papier był i żeby, no, czasami dobra, jak intencji nie można odmówić dobrych rodzicom, bo chcieli, żeby dzieci miały lżej w życiu. No tak, ale gdzie tu jest ten temat, czy będziesz po ukończeniu tego czy tamtego, albo osiągając taki czy inny zawód, będziesz dobrym człowiekiem, czy żeby ciebie ludzie szanowali za to, że szanujesz innych, że masz poglądy takie, a nie inne, i czy podejście do życia. Taką refleksją chciałem się podzielić. Bardzo dziękuję ojcu i księdzu profesorowi i panu profesorowi.
Dziękuję bardzo, panie Janie. Panie profesorze?
No cóż ja mogę powiedzieć? mogę pogratulować spostrzeżenia. Rzeczywiście, jak pokazują wybory, to na konserwatywne i prawicowe partie głosowali ludzie generalnie z niższym wykształceniem niż na lewicowo-liberalne. Co nie świadczy źle o partiach prawicowych, tylko raczej świadczy źle o tych, którzy głosowali na partie liberalne i lewicowe. Ja chciałem jeszcze również pokazać, co do tej inteligencji tego papieru właśnie, papieru uczelni wyższej, że proszę zwrócić uwagę, ilu wybitnych, utytułowanych i medialnie znanych profesorów jest po stronie opozycyjnej, jak bardzo nie mają pomysłów na to, co zrobić. Przypomina mi się takie powiedzenie na takim spotkaniu, oj, teraz chyba nie politycznie wspominać Lecha Wałęsy, ale to było jeszcze w latach 80., znaczy pod koniec lat 80., kiedy mówił, że miałem tych wszystkich profesorków, mówi tego, i kiedy przyszło wziąć władzę, to myślałem, że mają pełne szuflady, jakiś pomysł, mówię, to dajcie te pomysły, oni mieli puste szuflady. Więc nie dajmy sobie stworzyć pustych szuflad. Co do tej pierwszej części wypowiedzi, ja mam taką propozycję do wszystkich słuchaczy. Proszę Państwa, my wiemy, jak jest. Możemy tylko powiększać objętość tej czary goryczy. Możemy tylko mówić, że kiedyś było tak, było lepiej i tak dalej. Spróbujmy, proszę Państwa, się skupić na... No, spróbujmy zrobić ten dobry początek. Spróbujmy się skupić na tym, co zrobić. Może zróbmy taką burzę mózgów i podpowiedzcie Państwo sobie nawzajem, mi, wszystkim słuchaczom, jaką byście Państwo widzieli drogę wyjścia? Jak zrobić? Bo ja wiem i wszyscy wiemy, jak czarno jest. Nie trzeba... Jak mówi klasyka, koń jaki jest, każdy widzi. Oczywiście ten koń jest srokaty. Takie czarno, siwo, ciemne łaty. Jest i fajny, i brzydki. Ale spróbujmy zastanowić się wspólnie nad tym, co zrobić, żeby był cały ładny. Tak? Spróbujmy zastanowić się nad narzędziami. Bo to jest pytanie, które sobie chyba wszyscy zadajemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze ci wita.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania. Bardzo dziękuję za tę audycję panu profesorowi. Ojca drogiego pozdrawiamy. Słuchaczy, ja tylko troszeczkę chciałam powiedzieć. To poruszyły mnie słowa pana profesora o autorytetach. Rzeczywiście, kiedy się przyszło w liceum, absolwentem był pan, wychowawcą był absolwent GUL-u, który w 50. latach w zastraszeniu za czasy Stalina jednak zdolny był kończyć, prawda, filologię polską i nas tak wychowywał swoim przykładem, że każdą niedzielę, mimo ataków strasznych, uczestniczył w każdej Eucharystii. To samo dlatego chciało się poznać Boga, rzeczywistość, to co pan profesor mówił o tej prawdzie. Dlatego wybrałam Katolicki Uniwersytet, żeby szukać tej prawdy, która prowadzi do życia wiecznego. No i oczywiście gro profesorów, księży, przede wszystkim siostra profesor w akademiku, siostra profesor Zbywicka, co dzień na Eucharystii z nami, z dziewczętami, ze studentkami. Nikt się tego nie wstydził, więc widziało się taką zbieżność w tym, czego uczą. Byli bardzo zawsze przygotowani. To była szkoła lubelska filozoficzna, która stawiała, nie walczyła tam, prawda, z sąsiednim marksizmem, tylko stawiała na klasykę. Jan Paweł II Święty jest tego przykładem. Człowiek, kim jest człowiek? Osobą przez małe o, w relacji do o. I tego nikt nie zmieni, prawda, panie Boże? Pedagogika, no klasyczna, prowadzenie małego chłopca, pani tak ojciec Krąbiec bardzo lubi z dziećmi rozmawiać, uczył się. I to w Ewangelii czytamy, że mamy być jako dzieci, ale poznając tylko prawdę. A prawdę, to pamiętam też bardzo mocno księża prowadzący z nami pedagogię, psychologię, filozofię, uczyli, że mamy dar od Boga rozumność, że powinno się uczyć rozumności. Tak, nasze pokolenia w domu wychowywały dzieci, młodzież na tej właśnie klasyce, w której pan profesor był łaskaw powiedzieć. Przecież Sienkiewicz był podstawą naszej młodzieży, Baczyńskiego która stanęła, Inki, prawda, która stanęła w obronie wiary, po prostu zbawienia. I tutaj ta rozumność powinna być od małego kształtowana. Pamiętam, jak ojciec, to już jest pedagog, ojciec Krąpiec, w ten sposób właśnie odkryli z Janem Pawłem II ten błąd antropologiczny, że nowego człowieka znów się robi do manipulowania, żeby był zwierzątkiem, a to jest błędem, to nie jest zamyśle Boga, Stwórcy, że mamy być osobą, w ten sposób kształtować, prawda, swoje sumienie, prawe sumienie i być prawym obywatelem, przynosić dobro wspólne dla uczelni. Teraz w takiej rzeczywistości, to rzeczywiście pan sor mówi, jak to zorganizować. No gro, przecież nauczanie Jana Pawła oparte na dekalogu, 27 lat, jednak na pewno włożyło w serce ten pierwiastek dalej kształcenia dziecka w tym dobru absolutnym, poszukiwaniu prawdy i być wierna. Przecież na Kulu powiedział, w uniwersytecie służ prawdzie, służysz wolności człowieka, kształtujesz odpowiedzialność. Także tutaj myślę, że no to jest, to o to chodzi, bo było kiedyś też już, kiedy wspominałam, sympozjum na filozofii, ideologię i w jakim celu, prawda, i nie wiedziałam, o co chodzi tej ideologii. No właśnie o to, żeby przeszkadza, jak to się mówi Panu Bogu, żeby wracał człowiek, właśnie ojciec Krąpiec się denerwował, zamiast rozumność dzieci, młodzieży kształtować, to się do półkrota, czy tam dowraca do grzechu pierworodnego. Mówi, ponad tysiącletnia szkoła, czy dwutysięcioletnie chrześcijaństwo odprowadza, odciąga od tego, prawda, uczy cnót, a nie żeby wady uczyć w ten sposób teologii, co jest grzechem, co nie jest grzechem. A to teraz właśnie wszystko jakoś zanika, ale wierzymy, że opatrzność z nami jest i tacy profesorowie, jak tu profesor i inni, to nie tracimy nadziei i pana ministra Czarnka kochamy, wspomagamy i błagamy opatrzność boską, żeby dalej mógł tę naukę katolicy, no, humanizm po prostu personalistyczny, traktować drugiego człowieka jako osobę, a nie przedmiot do manipulowania. Manipulacja polega na tym, że się kłamstwem już od małego czwartego roku życia chciało się karmić nasze dzieci, więc no tylko dziękuję bardzo i przepraszam, niech to będę
przedłużała. Dziękujemy bardzo. Panie profesorze?
Oj, to bardzo ciekawy głos, zwłaszcza te wspomnienia kulowskie, tak? Ja nie studiowałem na Kulu, ale pamiętam tamte składy, sami wybitni uczeni z pedagogii, bo przecież wybitny uważam, że powinien być wyniesiony na ołtarze wybitnej świętej pamięci Stefan Kunowski. Znakomity pedagog, potem długo, długo wstrzymywano wznowienia jego książek, dopiero już w latach 90. dopiero je wznowiono. Znakomite personalistyczne ujęcie pedagogiki człowieka. Tak, ale to, tu jest bardzo ważna wskazówka. Wracać do korzeni. Tak, wracać do korzeni. Jeżeli zrobiłeś błąd, zbłądziłeś, to wróć do miejsca, w którym jeszcze wiedziałeś, gdzie jesteś. No właśnie, to jest... I to rzeczywiście wskazówka. Wracajmy do korzeni. Nie dajmy się dyscyplinować propagandowo. To jest ważne. To już mamy pierwszą wskazówkę. Proszę państwa, zastanówmy się, gdzie są moje korzenia. Takie trzy pytania, które chętnie zadaję sobie, ale zadaję również innym. Jeśli oczywiście relacja jest na tyle intymna, tyle bliska, że mogę je zadać. Mianowicie, kto cię ukształtował? Sobie odpowiedz. Kto cię ukształtował? Komu jesteś wierny? I kto jest z ciebie dumny? Są trzy pytania, które wymyśliłem, mając bodajże 17 lat. To pół wieku temu. Więc i to są pytania, które zadawajmy sobie, zadawajmy bliskich. Nie pozwólmy się migać od odpowiedzi. To jest właśnie ten powrót do źródeł. Zobacz, gdzie jesteś. Ja dziękuję za ten głos, taki spokojny, trochę stremowany. Pozdrawiam panią.
when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Maria, trwają rozmowy niedokończone. Temat: polityczna walka o edukację i naukę. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Grzegorza i bardzo serdecznie witam pana profesora i mam tremę mimo wieku, bo jestem zaszczycona, że mogę osobiście wyrazić szacunek. Zawsze słucham felietonów i w ogóle to nie chodzi nawet o felietony, ale o sposób myślenia profesora. Jest mądry, a jednocześnie ma w sobie tę właśnie taką szczerość jak dziecka. No nie umiem tego wytłumaczyć. To jest, człowiek to czuje i to współgra z sumieniem jakby moim i bardzo dziękuję za to, że taki profesor taki jest. Nie tylko on jeden, ale to jest bardzo ważne, bo to daje nam otuchę. Ale wracając, przepraszam za to gadanie. A chciałam powiedzieć, panie profesorze, że nawiążę do tej części telewizyjnej, bo wtedy profesor mówił o właśnie o tym, jak teraz ta szkoła wygląda. I proszę sobie brać, że ja sobie przypomniałam i powiem to, będzie to wspomnieniem krótkie, że mój syn w 90 roku skończył szkołę muzyczną, w której bardzo konkretnie uczono go, miał świetny słuch i jednocześnie uczono go, no właśnie tego, co, nie było tam ideologii. I proszę sobie wyobrazić, że nie będę już szczegółów mówić, poszedł do tej pierwszej szkoły społecznej, której ja byłam przeciwniczką, na Bednarskiej. I pamiętam, to było w 90 roku, wszyscy, to była moda jakaś niesamowita, mój mąż zadecydował, ja po prostu straciłam, znaczy syn stracił grunt pod nogami. Po jakimś czasie powiedział, tam była taka liberalna atmosfera, że ja się fatalnie tam też czułam, bo mnie wychowywano tak jak mówi profesor, kto cię rodził, jak bój się Boga itp. Natomiast tam w czasie wywiadówki na przykład wchodził jakiś w glanach uczeń, myśmy wszyscy siedzieli, a on po tych ławkach przechodził, bo mu tak było wygodnie, a pani profesor mówiła, no co masz, znalazłeś już coś tam i przerywał nasze zajęcia. I ja czułam sama jakąś obcość. To były te pierwsze liberalne, właśnie ta szkoła, która może wiele osób jest zadowolonych, ale ja, to był taki trend pierwszy, z tego wyrosły może osoby, które na te strajki kobiet chodzą, a mój syn stracił wtedy, nie chciał w ogóle wchodzić już potem. I w moim liceum skończył, doszedł do matury, ale załamał się dosłownie. Ja powinnam może pójść i powiedzieć coś, a ja po prostu tak skromnie myślę sobie, może mnie się wydaje. I druga rzecz, mówił pan profesor o pani kurator, którą też pozdrawiam. A tak pomyślałam, że kurator powinien być niepolityczny, a na przykład kuratorem oświaty wtedy, kiedy mój syn miał te problemy, był pan, zresztą był ze studiów polonistycznych kolega, pan Paszyński, a potem został wiceprezydentem przy pani, jak się okazuje, przy pani Gronkiewicz-Waltz. Więc jednak coś tam było w tych pierwszych, w tej reformie Handkego, w tym wszystkim było takie przesunięcie, żeby ta młodzież już była taka, nie wiem, nie rozhukana, ale żeby nauczyciele, nie wiem, byli inni. I ja wtedy to, panie profesorze, poczułam, a ponieważ straciłam wtedy to dziecko, które było takie prosto, linijnie jakoś wychowane, to do dziś to wspominam i pan profesor mi to przypomniał, bo ja chcę to wyprzeć z pamięci. W każdym razie jak najdalej od takich liberalizmów i rzeczywiście kurator powinien mieć jakąś nad dyrektorem. Popieram pana Czarnka, ministra, on jest w wieku mojego syna, bo pan mówił, że on jest taki pełen energii. No, on jest bardzo młody, on ma nie jest już młody, mój syn ma 46 lat prawie. W każdym razie popieram ich, żeby byli tacy wszyscy odważni. I to, co pan profesor właśnie mówi, to ja to samo czuję, że jeszcze pan profesor coś pięknego powiedział, że służbowo słuchają tutaj niektórzy, tak. I bardzo dziękuję i za to też.
Dziękujemy.
Też mam czasem takie wrażenie, że to może tak jest. Życzę panu, całej rodzinie, przepraszam, że tak osobiście w tym nowym roku, przecież pan też doznał pewnych jakichś takich dla mnie to było bolesne, ale mniejsza z tym. I jeszcze chcę powiedzieć, że moją pierwszą nauczycielką była pani, dzięki której też to było tak, kto cię rodził na tej zasadzie. Śpiewała nam Polesia Czarbo. Pierwsza jej praca to była w Kosowie Poleskim, a z kolei na studiach profesor Sawrymowicz od romantyzmu nas przepraszał, to był też przedwojenny profesor, przyszedł 3 minuty spóźniony i przepraszał nas może 10 minut. I ja wtedy tak dostałam czegoś, może profesor przepraszam. To jest ta skromność. Natomiast koleżanka wchodziła z krzesłem pół godziny po rozpoczęciu zajęć i stawiała tuż przed wykładowcą. Ale to są takie moje refleksje i bardzo serdecznie dziękuję. I ta szkoła społeczna dla mnie to był szok. No niestety może jestem nienowoczesna, ale to niszczyło niektórych uczniów. Serdeczne dzięki panie profesorze raz jeszcze i z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
Więc ojciec, jak mam mówić, to zapala taką czerwoną lampkę, że wtedy jestem na antenie i chciałem pani powiedzieć, że po tej pierwszej części, dalszych częściach komplementujących mnie, jestem czerwieńszy jak ta czerwona lampka. Proszę tego nie robić, bo spłonę całkowicie. Ja tam zwykle powiem. Aha, jeszcze jedno. I proszę nie mieć tremy, jak się dzwoni do Radia Maryja, a zwłaszcza do mnie. To proszę, już sobie wypraszam tremę. Proszę normalnie dzwonić bez skrępowania i oddać. A teraz odpowiem, bo tam nie było wprawdzie pytań, ale bardzo ciekawą rzecz. Wie pani, bo wiecie państwo, wie pani, ja w 89 roku założyłem również swoją szkołę. To była szkoła numer jeden w ogóle w Polsce. Pierwsza założona w Polsce. Miesiącami licząc, bo pierwsze społeczne liceum na Bednarskiej założyło się, zostało rejestrację kilka tygodni, miesięcy później. Myśmy jako pierwsi dostali w Toruniu. I muszę pani powiedzieć, że od razu było nie po drodze. Ja bardzo szybko wyleciałem poza zasięg STO, tych szkół STO, dlatego że robiłem szkołę tradycyjną. Dziewczynki miały się ubierać jak dziewczynki, chłopcy jak chłopcy. Robiliśmy lekcje normalnie i nikt nie mówił nauczyciela po imieniu i nikt nie chodził po ławkach. Generalnie panowała pewna taki, no powiedzmy, dyscyplina, taka pomorska dyscyplina nakierowana na kształtowanie kinderszuby. Przez wiele lat się to udawało, póki docierał do nas, przepraszam za taki kolokwializm, brzydki materiał, który można było jeszcze kształtować. Potem już było trudniej. 25 lat tę szkołę prowadziłem, byłem dyrektorem, zarządzałem ją. I chciałem powiedzieć, że te doświadczenia szkół społecznych są bardzo często podobne do tych, które pani mówi, bo one, żeby przetrwać, często podlizywały się uczniom. Tak, to w zamyśle miały być takie szkoły jak Rydzyna po pierwszej wojnie światowej, której zadanie było odbudowywanie polskiej inteligencji. Był system stypendiów, bo to była Fundacja Sułkowskich, był system stypendialny, przychodziły dzieci zdolne z rodzin chłopskich, z rodzin inteligencji, ze wszystkich możliwych warstw społecznych, bo trzeba było inwestować w nową inteligencję, bo jej nie było, bo była zrusyfikowana, zgermanizowana, albo gdzieś tam rozmyta, tak jak w Galicji. I teraz i te szkoły budziły taką nadzieję, że po komunizmie zróbmy taką szkołę, tak? Nie oddajmy szkoły czerwonemu, tak? Takie były hasła. No i potem się okazało, że one poszły zupełnie inną drogę i właściwie, można powiedzieć, porównując do takich wyborów politycznych, wybrały taką drogę Unii Wolności. No i w tej chwili wiele z tych szkół nie cieszy się wielką renomą, chociaż powstały jednocześnie, na tej fali powstały szkoły katolickie, których bardzo wiele ma znakomity poziom. Ostatni ranking perspektyw pokazuje, że są wysoko notowane te szkoły. Oczywiście i tam nie ma najczęściej alternatywności, tam nie ma tego permisywizmu. Ja myślę, że takie permisywne szkoły muszą być. One muszą istnieć. Tylko musimy uważać, do której szkoły posyłamy dzieci, bo jest taka młodzież, która w żadnej innej szkole się nie zmieści, a coś trzeba zrobić. Więc dajmy im tam funkcjonować. Ja tej szkoły nie znam. Osobiście znam pana Paszyńskiego, kiedyś poznałem, ale ale to już tam, to były stare czasy, kiedy jeszcze to STO było ważne dla mnie. Więc tutaj nie będę o tym dyskutował. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe sprawy, taki bardzo ładny głos, taki bardzo mi się podobał. A właśnie, wie pani, tutaj jeszcze, jeżeli wolno, bo to co jest późno, trzeba czasami rozluźnić atmosferę. Polesia Czar, to dzikie kieje i moczary. Proszę panią, polecam pani znakomite wykonanie tej pieśni, znakomite wykonanie, stare wykonanie Krzysztofa Klęczona, tego z czerwonych gitar, tak? Kiedy on nagrał to w Ameryce. Taka tęsknota do kraju była. On to bardzo pięknie nagrał. Jest nawet taka płyta Polesia Czar. I on tam gra znakomicie Polesia Czar. Proszę posłuchać. Naprawdę serce się kraje. Uwielbiam tę pieśń i z tym uwielbieniem i z życzeniami dla pani wszystkiego dobrego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Gniezno. Bardzo się cieszę za ponowne zaproszenie pana profesora. Może zacznę od podziękowań. Ja w ogóle to myślę, że tak no, bardzo mi jest bliskie myślenie pana profesora o nauczaniu, o pedagogice. No jestem pewnie to samo pokolenie, pewnie jestem starsza od rozwoju matura 67. Dziękuję ojcu za ten przerywnik muzyczny, przypomnienie Beatlesów. Nie wiem, troszkę przewrotnie, nie wiem, czy to pan profesor wybrał Let it be words of wisdom. Ta mądrość według Beatlesów wtedy to tak, ale teraz to pewnie inaczej trochę na to byśmy spojrzeli. I teraz, panie profesorze, serdecznie dziękuję, Bóg zapłać, za te wtorkowe felietony. No, bardzo mi są bliskie, bardzo tak, zwłaszcza przypomnienie, to już było jakiś czas temu, bo to się także wiąże właśnie z tą polityką w pedagogice. Pan genialnie zestawił Goldinga, Władcę Much z tajemniczą wyspą Werna. To było, pan, nie wiem, czy pan profesor pamięta, to było bardzo ciekawe zestawienie i to też mówiące właśnie o wyborze lektur, jak jest istotna, jak ważna. W ogóle tajemnicza wyspa, bardzo serdeczny Bóg zapłać za to przypomnienie, bo to była książka mojego życia, mojej młodości. I pan profesor przypomniał, i ja oczywiście zaczęłam jej szukać i kupiłam moim ciotecznym wnukom. Wtedy to była klasa 6-7. No nie mieli tego w szkole, w lekturach nawet uzupełniających. Niestety młodzież czyta fantasy, jakieś tam dziwne ten. No a owszem, pojawia się coraz więcej dobrych książek, ale Werna kupiłam, tajemnicza wyspa bardzo się podobała. Od razu kupiłam Dzieci kapitana Granta i dalsze. Także serdeczne Bóg zapłać za tajemniczą wyspę. Postanowiłam ją jeszcze raz przeczytać. I teraz jeszcze wracając do tej naszej aktualnej sytuacji. Panie profesorze, jak pan ocenia te nowelizacje? Myślę, że nowelizacja prawa oświatowego. Właśnie jest ciekawy wywiad z ministrem Rzymkowskim w wczorajszym naszym dzienniku. Uważam, że może coś zmieni in plus, prawda, jeśli chodzi o ingerencję, bo no ta jest polityczna oczywiście, ale także jest troszkę to może działać w drugą stronę. Jak pan profesor ocenia ten hit pana ministra Czarnka? Mam na myśli, tak to się mówi, tak ten nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak.
Właśnie. Cała idea jest oczywiście wspaniała, tylko tak się zastanawiam, czy wprowadzenie jako nowego przedmiotu, czy to nie będzie też traktowane właśnie jak to, no powiedzmy, może to w drugą stronę trochę działać, bo nie lepiej byłoby powiedzmy jednak poszerzyć historię jako taką historię o dodatkowe lekcje, czy dodatkowe, no bo to tak, diabeł w tych szczegółach, idea jest wspaniała, ale teraz tak, trzeba nauczycieli, trzeba podręczników. No wiem, że pan minister Rzymkowski tutaj bardzo się tutaj, jeśli chodzi o lektury, o podręczniki, no to jest po prostu gigantyczna praca. I jeszcze kolejna rzecz to rzeczywiście wiedza. Wiedza. Także ja kiedyś słyszałam no, po prostu porażające wywiady z studentami Uniwersytetu Warszawskiego. To były takie podchwytliwe pytania dziennikarki. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, na przykład, dam jeden przykład, żeby zilustrować poziom wiedzy. Pani pytała, jak powinno się mówić, Słowacja czy Słowenia? No panienki z takim rozprawiającym uśmiechem zastanawiały się rzeczywiście zupełnie, albo było pytanie, gdzie jest Legnica? No szukano jej na wschodzie. No po prostu, no porażające i rzeczywiście wiedza. Liceum za moich czasów, owszem, to była komuna, ale jednak nie było tego od razu wyboru specjalizacji, prawda? Było więcej tej rzeczywiście no wiedzy szerszej, ogólniejszej. I także tej wiedzy encyklopedycznej, pan profesor Grzegorz Kucharczyk wspomniał, że właśnie się lekceważy encyklopedyczną wiedzę, bo młodzież uważam, on no, ma taką zakłamaną Wikipedię, ma internet i dlatego jakby uważa, że to nie jest potrzebne, a rzeczywiście to nie jest tak. No i może na koniec jeszcze, jeśli mogę się podzielić taką, jakby to powiedzieć, jakby młodzież czyni, kiedyś też tam uczyłam krótko, ale dawno w szkole, wydaje mi się, że jednak właśnie są bardzo wrażliwi, jednak cenią wiedzę nauczycieli. Nie to, że się nauczyciel chce przypodobać, powiedzmy, jakimś tam modnym zachowaniem, strojem i tak dalej, ale jednak swoją wiedzą, a przede wszystkim, no, że traktuje ich poważnie i że lubi, kocha tę młodzież. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
O, tyle wątków. Ja robiłem maturę w 76 roku. Więc zacznijmy od Werna. Tak, oczywiście, proszę Panią, Wern i No i zapomniała pani jeszcze dodać 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Żeglugi, która, książka, która mnie kształtowała, do tego stopnia mnie kształtowała, czy nawet odkształciła, że nie dalej jak jakieś 2 lata temu, jako zawołany majsterkowicz, zrobiłem sobie 0,5-metrowej długości model Nautilusa, dokładnie według opisu Verna. Z salonem oświetlanym, z tym wszystkim, bo tak mnie fascynowała ta postać kapitana Nemo. Co ciekawe, okazało się, że on, Verne, projektując ten okręt, nie mając pojęcia o tym, że kiedyś będą okręty o napędzie atomowym, właściwie podpowiedział bardzo wiele rozwiązań, podpowiedział późniejszym konstruktorom. No, jakby był geniuszem zupełnie w tym zakresie. To jest ta sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o... Wie pani co, ja myślę, że ja bym nie był przeciwny literaturze fantasy. To znaczy, nie byłbym przeciwny, bo dobrze, że czytają. Poza tym, wie pani, jest fantasy i fantasy. Jest literatura, która jest bardzo często odniesieniem do współczesności, która jest taką aluzją do współczesności, która próbuje odpowiadać na pytanie, co będzie, jeśli... Ja bym tego tak bardzo nie ignorował. Ważne, że czytają, że mają łaknienie czytania. Tak, to prawda, na moje wyraźne życzenie, a wręcz warunek późnonocnych występów, ojciec prowadzący, ojciec redaktor umieścił piosenki Beatlesów na moje życzenie, wyraźne życzenie zrealizował, proszę państwa, jestem ogromnie z tego zadowolony. Tak, szanowni państwo, ja się cieszę, że w tych głosach, właściwie wszystkich, które są dzisiaj w radiu, jest tyle radości. Róbmy swoje i o właśnie, co możemy zrobić? Możemy podpowiedzieć wnukom, dzieciom, już mam wnuki duże, podpowiedzieć albo sami przeczytać właśnie Julesa Verne'a, pokazać im urodę tej literatury, pokazać im urodę tych pomysłów, szlachetność tych bohaterów, tę solidarność na wyspie bezludnej, tak na Pacyfiku. Przecież to jest takie urocze i takie kształcące. O, jeszcze taka lektura dla młodzieży przepiękna, o przyjaźni, o naturze, mały bizon Arkadego Fidlera. Niezwykle pożyteczna i dobra lektura. I oczywiście wspomina Niebieskiego Mundurka. O przyjaźni. Książka o przyjaźni, o przygodach, o młodzieży Gomulickiego. Tajemnica, tak, to jest właśnie to przekazywanie dziedzictwa, proszę państwa. To jest ten wspólny kod kulturowy, tak? To jest ten wspólny kod kulturowy. Obok religii, obok języka jest to, co nas kształtuje i co nas wiąże z poprzednimi i następnymi pokoleniami.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać ojca, ojcze Grzegorzu i szanownego pana profesora. Panie profesorze, miło mi szczególnie, ponieważ mam też duże szczęście, że drugi raz opatrzność Boża sprawia, że mogę z panem porozmawiać i kilka słów powiedzieć. Dziękuję za tę postawę, za wszystkie wypowiedzi, za stosunek pana profesora do szkoły, do uczniów, do nauczania, do lektur. Jestem starszym, już mocno schorowanym, emerytowanym pracownikiem nauki, który jeszcze troszkę, panie profesorze, uczy i pomaga wokół bliźnim, pomaga bezinteresownie, ucząc przedmiotów, głównie ścisłych, które obowiązują w naszym współczesnym szkolnictwie. A ścisły dlatego, panie profesorze, że takie jest moje po prostu wykształcenie i te przedmioty są mi bliższe. Znam dosyć dobrze niektóre książeczki, ponieważ je analizuję, panie profesorze, przygotowuję się do lekcji, a ucznia zawsze traktowałam i traktuję bardzo poważnie. Choć nie jestem nauczycielem zawodowym, uczyłam, panie profesorze, całe życie w domu i nauka jest mi bardzo bliska. Śmiem powiedzieć, że ją bardzo kocham. I jedno zauważyłam, panie profesorze, chcąc nadążać za pana myślami i pana prośbą, co zrobić, żeby było inaczej, żeby szkoła była lepsza, żeby uczniowie byli żarliwsi, żeby nauczanie było bardziej efektywne. Panie profesorze, ja z wielką uwagą śledzę postępy na stanowisku ministra pana profesora Czarnka i modlę się, żeby wiele z jego zamysłów mogło być zrealizowanych, ponieważ pomijając szkoły powszechne i katolickie, czuję, panie profesorze, że szkoła przeżywa wielki kryzys, nie tylko merytoryczny, formalny, naukowy, ponieważ generalnie widzę również wielką zmianę postaw w środowisku nauczycielskim, panie profesorze, kiedy to przestał być już etosem ten zawód, powołaniem, miłością do nauki, wielką przyjaźnią z młodzieży, z młodzieżą. Nie mamy teraz takich nauczycieli, panie profesorze, o których by uczeń powiedział, to jest moja pani. A ja jestem właśnie z tej epoki, kiedy o moich nauczycielach mówiło się moja pani. I czy ewentualnie mój pan, nie pan profesor, moja pani było bliższe, panie profesorze, bliższe sercu i takie bardzo, bardzo znamienne. Ale wracając do nauki, panie profesorze, powinno być generalnie w naszym narodzie i w naszym społeczeństwie inne myślenie, inny stosunek do nauki, inny stosunek do sposobów i metod zdobywania wiedzy. Nie jako myśl o tym, żeby zrobić cokolwiek, jakkolwiek, mieć papier i się po prostu ustawić. W życiu oczywiście, panie profesorze, nie w nauce. Żeby naukę kochać, żeby ona była taką wielką wewnętrzną potrzebą i wielkim wewnętrznym imperatywem. Panie profesorze, a wracając do mojego obecnego nauczania, króciutka myśl jeszcze i zaraz skończę. Co ja widzę u współczesnych uczniów? Mówię oczywiście na razie o szkole podstawowej, panie profesorze, ponieważ tam uczeń zdobywa szlify i szacunku do nauki się uczy. Ufam, panie profesorze, że się uczy. Zauważyłam jedną rzecz. Jeśli nawet uczeń pięknie rozwiązuje przykłady i panuje nad treścią merytoryczną zadań, które rozwiązuje, rozwiązuje, panie profesorze, mechanicznie. Rozwiązuje, znając pewne metody. A ja wtedy przerywam i mówię, przepraszam bardzo, powiedz mi głośno, dlaczego tak zrobiłeś? Jaką zastosowałeś regułę, jaką metodę. Przekonaj mnie, naucz mnie, powiedz mi głośno, jak myślisz i powiedz, jakie zastosowałeś zasady, żeby rozwiązać dobrze i powiedz mi i zastanówmy się wspólnie, czy stosując inne zasady możemy również rozwiązywać dobrze. Panie profesorze, widzę rzecz jedną. Materiał bardzo, bardzo obciążony, obszerny. Uczniowie ogromnie, ogromnie przeciążeni. Nauczyciele przypuszczalnie nie dają sobie rady czasowo, niemerytorycznie. I stąd się bierze ten brak rozważań i dyskusji na lekcji. Uczy się metody w sposób automatyczny, a uczeń o tym mówić, jak myśli, nie potrafi. I żeby było inaczej, panie profesorze, co ja stara matka, stara babka, stary pracownik nauki myślę, panie profesorze, musimy my myśleć troszkę za dom, za rodziców, za dzieci, za szkołę. Myśleć właśnie na poziomach wyższych, żeby tej nauce nadać odpowiedni charakter, żeby się przestać spieszyć. Powiem szczerze, że ja nie bardzo rozumiem, dokąd my się spieszymy, a media kształtują bardzo niedobrze nasze osobowości, zarówno rodziców, jak i dzieci. I ja tu opatruję wielkiego dramatu naukowego, intelektualnego i duchowego, panie profesorze. Ta młodzież przepracowana, zmęczona, opanowaną wiedzę w takim tempie i w takim chaosie i hałasie nie będzie pamiętała na długo. A ja, panie profesorze, uczę dzieci i młodzież, nie uwierzy pan, bo jestem z epoki stalinizmu, od 5 klasy szkoły podstawowej. Dodam tylko, że jestem nauczycielskim dzieckiem i mama uczyła mnie uczyć i mamie pomagałam w nauczaniu uczniów, ponieważ już wtedy, w latach 50., panie profesorze, nauczyciele bezinteresownie prowadzili komplety wyrównawcze. Panie profesorze, podkreślam słowo bezinteresownie, żyjąc w nędzy, biedzie i bardzo skromnie. Co zrobić, panie profesorze? Kończę tym retorycznym pytaniem. Zmienić stosunek do nauki, do nauczania, do nauczycieli. Odciążyć dzieci, bo ta wiedza przyswajana jest na krótko. Następne partie materiału wybierają poprzednie, wypierają i nie ma czasu na utrwalanie wiedzy. Powtórzenia, powtórzenia, powtórzenia. Z całego serca się kłaniam. Wszelkiego dobra życzę z Panią Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Panie Elżbieto. Panie profesorze?
Już właściwie to pytanie było retoryczne. Na końcu to odpowiedź powinna być też tylko retoryczna, ale zresztą czegoś innego. Otóż, proszę Państwa, Stanisław Dygat, taki wybitny pisarz, ja go bardzo lubię, prywatnie mąż Haliny Jędrusik. Kiedyś pytany na jakimś spotkaniu autorskim, dlaczego w czasie socjalizmu niczego nie publikował, nie pisał, to on mówi, ja bardzo się starałem, ale mi po prostu nie wychodziło. Otóż, proszę Państwa, bardzo proszę, żebyście Państwo nie komplementowali, że jestem taki twardy, czy tam taki konsekwentny, nieustraszony. Proszę Państwa, ja po prostu nie umiem inny być. Ja bym bardzo chyba chętnie był może bardziej ugodowy, nie wiem, negocjacyjny, koncyliacyjny, nie wiem, tchórzliwy, może byłoby mi się żyło wygodniej, ale po prostu nie potrafię, no. Tak, że nie potrafię zmienić tego, że mam 65 lat. A teraz jeśli chodzi o wiemy, jaki jest obraz szkoły i to pytanie, że zmienić sposób myślenia, no tak, no to jest też życzenie, tylko pytanie, jak dotrzeć, bo tego się nie da zrobić metodą chirurgiczną, tak. I tu czekam na Państwa pomysły. Na razie się one rodzą tak bardzo nieśmiało, ale ważne, żeby, jak nasze wspomnienia, nasza refleksja jest czymś bardzo ważnym, ale bez wątpienia dla mnie też. Mnie jeszcze uczyli w szkole podstawowej, uczyli nauczyciele, którzy przyszli tutaj na Pomorze z tych ziem odebranych, z Fileńszczyzny głównie. I chciałem powiedzieć, że oni tam na swój sposób, ten sposób, który oni nauczali i ta szkoła, która wtedy istniała, ona jest nie do przywrócenia. Zmieniła się rzeczywistość, natomiast wartości tej szkoły są istotne, bo one są niezmienne. Wartości się nie starzeją. Natomiast forma się starzeje, być może się starzeje, ale miłość bliźniego kiedyś mogła się objawiać w opatrywaniu ran trędowatego, ale teraz nie mamy trądu i miłość bliźniego może się objawiać tym, że jakąś kobietę z dzieckiem z deszczu zabierzemy samochodem i zawieziemy, nawet nadkładając kilometrów do jej domu. Jeszcze lat temu nie było samochodów, nie było takiej możliwości. Więc, ale wartość jest dokładnie ta sama, tak? Więc jak przenieść, jak przetransmitować te wartości, nie reprodukując kształtu szkoły, który w tej chwili mamy, bo on, to jest taki zlepek eklektyczny, jak powiedziałem, taki bardzo rozmymłany. Tyle. Ja sobie bardzo cenię Państwa głosy, Państwa refleksje. To świadczy o tym, że macie Państwo potrzebę się z kimś podzielić i macie również Państwo w postaci tego radia choćby forum, żeby o tym mówić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
halo. Szczęść Boże, bardzo prosimy.
Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie ojca prowadzącego, szanownego pana profesora i wszystkich rodaków w naszej umiłowanej ojczyźnie i poza jej granicami. Mówi Kazimierz z Białegostoku. Słucham z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem tej audycji o szkole, o nauczaniu i o wychowaniu młodego pokolenia. Wszak nauka i wychowanie młodego pokolenia są ściśle złączone ze sobą, bo przecież ci młodzi ludzie za chwilę będą już dorosłymi obywatelami i będą przejmować wszystkie dziedziny życia w naszej umiłowanej ojczyźnie. Jakie wartości moralne, Boże i patriotyczne przyjmą do swych młodych serc i umysłów, takie będą wcielać w życie osobiste, rodzinne i społeczne w przyszłości. Dlatego też każdy myślący dorosły Polak nie powinien zrażać się jakimikolwiek trudnościami, lecz dążyć do jak najlepszego i moralnego wychowania młodego pokolenia. Wydaje mi się, iż należy przy tym szczególnie pamiętać, że dążenie do zabezpieczenia młodym ludziom dobrych warunków materialnych jest konieczne, ale dobre, moralne, Boże i patriotyczne wychowanie jest jednak cenniejsze i dające większą nadzieję nam wszystkim na przyszłość niż skupienie się tylko na dobrach materialnych. W dzisiejszym świecie, tak skomplikowanym, nadzieja jest Panu Bogu i w dobrym wychowaniu młodego pokolenia. My Polacy szczególnie powinniśmy o tym pamiętać, zwłaszcza, że obce, nierzeczliwe nam narody sąsiednie szczególnie, tak prowadzą politykę zarówno społeczną, jak i polityczną, ale i gospodarczą, by nas skonfliktować, a młode pokolenie, żeby było przeciwko starszemu pokoleniu. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego wszystkim życzę radiosłuchaczom i wszystkim będącym w studiu i ojcu prowadzącemu i ojcu, który mnie połączy.
Bóg zapłać, Bóg zapłać, panie Kazimierzu, panie profesorze.
No nic zadać, nic ująć. Myśli wypowiedziane jak po sznurku. Ja tylko oczywiście zgadzam się. Natomiast bardzo mnie ujęło to, że pan dzwoni z Białegostoku. Pozdrawiam Podlasie i mój ukochany Tychocin. Pozdrawiam, z którego mam wziąłem sobie 40 kilka lat temu za żonę dziewczynę. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja. Rozmowy niedokończone.
Ja się nazywam Piotr Doroszewski, dzwonię spod Gdańska i tutaj pan... Halo?
Jesteśmy, jesteśmy.
Bo tutaj pan profesor mówił o tym, że żeby wskazać jakieś sposoby, co robić, więc ja uważam, że powinno być więcej Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii w nauczaniu. Taki jest angielski ateista czołowy, Dowling, nie wiem, nie jestem pewien nazwiska, który napisał, że żaden człowiek w dziejach nie ogłosił takiej nauki jak Jezus Chrystus. W związku z tym w szkole powinno się brać fragmenty Pisma Świętego, na przykład opowiadanie o cudzołożnej niewieście ze świętego Jana, i zrobić lekcję języka polskiego, charakterystykę postaci występujących w tej opowieści Jezusa. I mamy generalną zasadę, że jeżeli kogoś oskarżasz, to zaczynaj od siebie najpierw. I to jest kapitalna zasada wychowawcza. Tutaj te inne powiedzenia Jezusa w rodzaju jestem prawdą, drogą i życiem, genialne. To powinno się wydobywać i analizować na lekcjach języka polskiego, no bo to jest właśnie gotowy system wychowawczy. I dzięki temu można dojść do takiego przekonania, dla mnie jest to oczywiste, że to, co napisane w Piśmie Świętym, zwłaszcza Nowego Testamentu, w Ewangeliach, to nie jest wymysł ludzki. Tu jest wyraźnie wiedza boska, objawiona. I to już o krok, jeżeli byśmy takie przekonanie wyrobili w uczniach, pokazując im konkretne przykłady z Pisma Świętego, interpretując, analizując, no więc utwierdzamy ich wiedzę albo prowadzimy do wiary i do tego, żeby przyjęli system ewangeliczny, system formowania osobowości. No i to jest, myślę, sposób, czy jeden ze sposobów poprawy działalności szkoły pedagogicznej. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, panie Piotrze.
To prawda, że Ewangelie są zapisem mogą być zapisem wychowawczym i metodą, przy czym jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. To znaczy, trudna jest realizacja. Który z nas w 100% zrealizował choćby jedno przykazanie? W 100%. Tak, Bogiem ma prawdę. Te Ewangelie są bardzo wymagającym systemem, dlatego chrześcijaństwo jest trudnym wyznaniem. Mało tego, jest trudnym, bo jest wyznaniem, jest religią, jest objawieniem ponad rytualnym. Wiele innych religii, czy inne religie są przede wszystkim rytualne. Chrześcijaństwo wymaga rozumienia. Wymaga rozumienia tego, co się czyta i co się mówi, czego się słucha. Wymaga rozumienia. Dlatego jest trudne i ale rzeczywiście mocno kształtuje. Ja sobie nie wyobrażam świata niechrześcijańskiego, bardzo się obawiam takiego świata. Jeżeli trafiało się, że byłem w takim kraju zupełnie prawie niechrześcijańskim, to jednak czułem się obco, nie czułem się pewnie, co nie znaczy, że spotkała mnie tam jakakolwiek przykrość. Wewnętrzne, subiektywne odczucie. To prawda, to żeby przekaz Ewangelii, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby, mówiąc, przerabiać to na lekcjach języka polskiego, przypowieści, ale taka analiza o prawdzie, drodze i życiu byłaby absolutnie genialna i trudna. Ale może uruchomiłaby na początku elitę intelektualną jakiejś klasy, potem resztę. Ja jeszcze chciałem wrócić do pytania poprzedniego, zadanego mi przez tą stremowaną mamę, mianowicie teraźniejszość i przeszłość i teraźniejszość. To jest znakomity pomysł, żeby wprowadzić do szkoły zupełnie nowych ludzi. Rzeczywiście jest to ogromne przedsięwzięcie, podręczniki i tak dalej, bardzo wielu nauczycieli. No myślę, że to będzie trudne do realizacji u dyrektorów, ale to byłby pomysł, żeby wprowadzić zupełnie nowych ludzi, zupełnie świeży powiew, otworzyć furtkę, dlatego że za silnego powtarza. Nie, historia jest przeładowana, nauczanie historii jest przeładowane, proszę zwrócić uwagę, mówię cały czas do tej pani z poprzednich telefonów, że jak ja kończyłem szkołę podstawową, szkołę średnią, to właściwie historia kończyła się tam na 56 roku, kiedy Gomułka doszedł do władzy, a potem już było tylko jedno wielkie szczęście. A teraz zobaczcie Państwo, co się stało choćby po 89 roku, przed 89 rokiem. Na Toliniczycy, Puławianie, 68 rok, kwestia Holokaustu, Powstanie Warszawskie, różne. Zobaczcie, jak to się... Tego jest już na 4 lata do uczenia. To musi być osobny przedmiot. Oczywiście będą opory. Po pierwsze, nikt nie chce więcej pracy niż może. Nikt nie jest zadowolony, jak mu się dokłada więcej pracy, a to będzie więcej pracy dla uczniów. Drugie, może być to, przepraszam za kolokwializm, odwalane byle jak, byle się odbyło, odhaczane. Ale jest to jakaś szansa. Jest to jakaś szansa. Thank you.
Radio Maria trwają rozmowy niedokończone. 2:23. Temat: polityczna walka o edukację i naukę. Naszym gościem jest profesor Aleksander Nalaskowski. Proszę bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Radio Maria. No, niestety nasz gość zniknął. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo, Radio Maria? Jesteśmy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można telerozmów?
Nie jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zwolniano z Łodzi. Ja też byłem uczniem, jak każdy tutaj słuchacz. I pamiętam wszystkie rzeczy doskonale. I chciałem tutaj... Nie jestem rozczarowany nauczycielami, bo byli bardzo porządni nauczyciele. Bo mam, panie profesorze, to robić pewnego rodzaju taki rozrachunek. I zauważyłem, że pan mimo wszystko po tylu latach pracy ani nie jest zmęczony, ani chyba specjalnie rozczarowany tym, co pan profesor robił. I bo dla nas jest ważny przykład. Mniej więcej już wiemy, że źródłem pana walki na tym polu, na którym pan był, to były względy moralne. To znaczy, poniósł pan pewną ofiarę jednak. I dla nas to jest taki przykład ważny. Tylko na jedno pytanie nie możemy nigdy znaleźć odpowiedzi, bo pan profesor jest bardzo powściągliwy. Nieraz te nasze wypowiedzi tonuje i bardzo słusznie. To mi dać taką pewną naukę jednak Kościoła katolickiego i bardzo się cieszę, że pan daje takie świadectwo, panie profesorze, bo nam dzisiaj są potrzebne świadectwa. Ale chciałem powiedzieć o tym demagogicznym tłumie, który musieliśmy oglądać. On jest o tyle niebezpieczny, że jednostka czuje się wtedy zwolniona z odpowiedzialności. To jest największe niebezpieczeństwo. Ten tłum jak gdyby uwznawania jednostkę. I jeżeli na uczelni profesorowie idą za tym tłumem bez żadnej refleksji, no to faktycznie jest źle. A jeżeli nie idą i po prostu wstydzą się, no to nie jest źle, tylko my do końca nie wiemy, jaki procent ludzi, którzy nas edukują, idzie za tym tłumem bezmyślnie, a jaki nie, bo i dlatego my no nie wiemy, jak się zachować. No musimy być jednak wstrzemięźliwi w ocenie i nie ulec pewnej prowokacji, dlatego tutaj jest chyba największy problem. Popieramy takich szlachetnych ludzi, którzy ponoszą ofiarę, jak pan, jak profesor Czarnek. No i chyba modlimy się za was, ale co my więcej możemy zrobić, panie profesorze? I to jest moje pytanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie profesorze.
Ja może to za mocno powiedziałem, bo gdyby tak policzyć, powołuję się te dane, które podałem w programie telewizyjnym, to gdzieś tam według badań 27% pracowników uczelni, nie tylko profesorów, pracowników uczelni naukowych jest zdecydowanie lewicowych i 25% chyba nie ma w ogóle własnego zdania. Tak? Więc to jest mniej więcej 50%. Pozostali się wahają, ale nie można mi odmówić pewnego krytycyzmu, czy myślenia, czy dokonywania świadomych dobrych wyborów, według nas dobrych. I nie chciałbym żadnej grupy profesorów depresjonować. Obiecuję za wszystkich się modlić, jeśli potrafię to robić skutecznie. Natomiast co do tego pytania pańskiego, mam wrażenie, że to jest że co możemy zrobić. Wie pan, każdy z nas ma jakieś swoje malutkie, przepraszam, że nieadekwatne będziemy, pole rażenia. Każdy z nas ma wokół siebie jakichś ludzi, jakichś bliskich, których może przekonywać. Ale żeby przekonywać, trzeba wiedzieć, do czego się przekonuje. Czyli trzeba mieć wiedzę, trzeba umieć dysponować argumentami. Jest taka fundacja dla rodziny, ja nie wiem, czy wolno mi powiedzieć jej nazwę na antenie. Miałem kontakt, która to fundacja wydała taką książeczkę, na przykład wyraźnie z argumentami, jak dyskutować ze zwolennikami aborcji. Są tam miażdżące argumenty. Tak się trzeba przygotowywać. Nie można iść z gołymi rękami do takiego zmagania, do takich zapasów. Trzeba coś wiedzieć, nie tylko mówić tak, bo tak. Trzeba mieć swoje argumenty. I każdy ma takie poletko, na którym może działać. A jak gdybyśmy te poletka niewielkie pomnożyli przez liczbę ludzi, którzy nas choćby dzisiaj słuchają, czy w ogóle są po tej stronie, to się robią z tego bardzo poważne hektary, połacie, które możemy zmieniać. Ja działałem na własnej niwie, ktoś inny może na innej niwie, swojej niwie działać. Wszędzie możemy mówić prawdę.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, potrzebuje pan pomysłów. Jeden pomysł. W przestrzeni publicznej mamy mnóstwo dokumentacji technicznej w internecie i tak dalej. W okresie międzywojennym Polska wydawała nowe książki, tłumaczono bardzo dużo literatury technicznej. Obecnie praktycznie nie ma w języku polskim literatury technicznej. Inicjatywa jakaś podjąć, ja się do tego mogę dołączyć, tłumaczenie tego na skalę, żeby to było dostępne. Młodzież uważa, że zna język angielski. Oni potrafią zamówić w restauracji pizzę i porozmawiać o pogodzie. Technicznego języka w ogóle nie znają. Język polski w kwestii technicznej zanika. To bym tak tyle może na marginesie. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Panie profesorze, co na taki pomysł naszego słuchacza?
No, to jest pomysł czasami, który się okazuje być niezbędny. Kiedy ćwierć wieku temu budowaliśmy z małżonką dom, to musiałem się na nowo nauczyć, to co jest kalenica, łata, mur łata, więźba, coś tam jeszcze, dach kopertowy, takie śmakie, portyk, tympanon. Musiałem się nauczyć nowych różnych pojęć. Więc myślę, że to jest na miarę potrzeb. Natomiast jeżeli chodzi o język techniczny, jest to język specjalistyczny, tak jak ja, znając język angielski, słabo bym się poruszał. Nie, bo tłumaczyłem z angielskiego na angielski, ale chyba kiepsko bym się poruszał na przykład w sferze medycznej albo w sferze ornitologicznej. Więc to jest kwestia, że tak powiem, wytworzenia potrzeb. Z całą pewnością znajomość ojczystego języka, umiejętność posługiwania się językiem ojczystym jako również w sferze techniki, no jest wymarzone. Ja tu sobie przypominam postać świętej pamięci pana Józefa Kasprzyka. On nas uczył tak zwanych prac ręcznych w szkole podstawowej. Ja jestem z Pomorza i tutaj była Laubrzega, Hebel, Raszpel. A on mówił, że to jest tarnik. W odróżnieniu od pilnika do metalu to jest tarnik, do drewna. To jest struk. To jest piła włosowa, to nie jest fuchsztwanc, tylko to jest rozpłatnica, piła rozpłatnica. To jest też kwestia tego języka, tak? Oczywiście myślę, że Ja bym tutaj nie był pesymistą i nie sądzę, że młodzież rozumie tylko, wie tylko po angielsku, jak zamówić pizzę. To chyba nie tak, bo może jest jakaś taka część młodzieży, która nie uchów, czy się nie uczą, ale ja widzę po swoich wnukach, czy tam po ich kolegach, że oni doskonale rozumieją piosenki, potrafią oglądać filmy w wersji oryginalnej. Myślę, że jest to znacznie lepiej niż w moim pokoleniu. W dużej mierze moja, przepraszam za wyrażenie, moja kariera naukowa oparła się o to, że rodzice, mama zwłaszcza, zmuszali mnie do nauki języka angielskiego. Wtedy w szkole nie było angielskiego. Zmuszali mnie do nauki języka angielskiego. I potem, kiedy się otworzyła Polska, czy trochę się przyotworzyła, ja błyskawicznie miałem dostęp do literatury zagranicznej, mogłem się kształcić, uzupełniać braki spowodowane humanistyką socjalistyczną. Ale ja w swoim pokoleniu byłem prawie że wyjątkiem. Niewielu znało język obcy. Teraz to jest znacznie powszechniejsze. Mamy dobrych nauczycieli języków, mamy native speakerów, granice się otworzyły, ludzie mogą jeździć nie tylko na saksy, ale również na wycieczki, na pielgrzymki i tam rozmawiać w języku obcym.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z Poznania.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i pana profesora. Pan profesor pytał o to, co można byłoby zmienić. Tak wielu słuchaczy narzeka na to, że nie ma indywidualnego podejścia w szkołach do uczniów. No proszę państwa, jeżeli mamy przepełnione, ja mogę powiedzieć o szkołach średnich, szkoły średnie, w klasach jest od 30 do 34 uczniów, a zajęcia odbywają się od godziny 7 do godziny 19.30. Uczniowie kończą o 19.30 lekcje, bo wszystkie klasy są pozajmowane. I tak jak mówię, w klasach mamy no, co najmniej minimum 30 uczniów. No i tak myślę, że do tego, ażeby nauka była efektywna, to nie jest potrzebne tylko super dobre przygotowanie nauczycieli, bo takie mamy. I metodyczne, i dydaktyczne, bardzo się staramy, ale też muszą być stworzone odpowiednie warunki. Proszę nie mówić, że dawniej też było 30 uczniów w klasie, bo owszem, ale dawniej też były szkoły specjalne. Obecnie do szkół średnich, szkoły średnie specjalne zostały polikwidowane, więc te biedne dzieci chodzą do normalnych szkół. To nie są szkoły integracyjne, to są szkoły, do których dawniej chodziły dzieci bez orzeczeń. Obecnie mamy taką sytuację, że w każdej klasie jest 3, a nawet czasami 8 uczniów, którzy mają z poradni psychologicznej orzeczenia i opinie. To oznacza, że nauczyciel powinien podejść indywidualnie do takiego ucznia. No, ale proszę się zastanowić, te dzieci są w klasach, które liczą po 30 uczniów. Jedna z pań dzwoniła, mówiła o tym, że się nie dyskutuje i tak dalej. Bardzo chętnie bym dyskutowała z uczniami na różne tematy, ale jak to zrobić, jak jest 30 uczniów? W jaki sposób? Proszę sobie na minuty przeliczyć. Lekcja trwa 45 minut. W jaki sposób uzyskać to, żeby każdy uczeń mógł wypowiedzieć swoje zdanie, żeby nauczyciel mógł na to zareagować, ukierunkować? To po prostu no jest niemożliwe. Myślę, też zdarzają się dni, teraz ostatnie 3 dni były dla mnie idealne jako dla nauczyciela, bo 1/3 uczniów nie przychodziła do szkoły, tak? Środa, czwartek, piątek już 1/3 uczniów nie było na zajęciach. To były idealne warunki, kiedy w klasach było po 20 uczniów. I w takich warunkach można efektywnie pracować, bo nauka, myślę, powinna być efektywna. Dziecko w szkole ten czas, który spędza, powinno maksymalnie efektywnie wykorzystać. A żeby to mogło osiągnąć, to tak mówię, muszą być stworzone warunki, 20 uczniów w klasie i wtedy naprawdę można przeprowadzić fantastyczną lekcję. Wtedy też klasa jest spokojna, nie jest aż tak pobudzona, nie jest aż tak głośna. No i to jest zupełnie inna lekcja. Także myślę, że od tego trzeba wyjść, po prostu od stworzenia warunków do efektywnej nauki. No i wtedy możemy mówić też o indywidualnym podejściu wychowawcy do swojej klasy, tak jak wychowawca ma 36-34 uczniów w klasie. No proszę państwa, no zastanówcie się, rodzice mają czasami 1 dziecko, 2 dzieci, a nie mogą sobie dać rady. Mówią, że szkoła ma wychować, tak, bo oni już nie dają rady. Także pozostaje, czekam na odpowiedź. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ale piękny głos, prawie że pod koniec audycji. Dziękuję pani, bardzo młody, prężny głos, wyraźnie nakierowany. określony cel. Już odpowiadam. Otóż po pierwsze, ja lubię takie pytania, ponieważ sama pani w pytaniu sobie postawiła odpowiedź, czyli krótko mówiąc, dała sobie odpowiedź, czyli krótko mówiąc, o co trzeba zabiegać. Tak, ma pani absolutnie rację. Żeby szkoła miała sens, ona musi spełniać pewne pryncypialne normy. Musi być uczeń, tak, prawda? Musi być klasa w miarę ogrzana, przewietrzona, jasna. Musi być nauczyciel odpowiednio przygotowany. I teraz ważne, żeby na tego nauczyciela nie przypadał legion uczniów. No bo proszę panią, to jest właśnie zadanie. To jest to, co, to jest to, co możemy zrobić. Proszę ubiegać się, buntować, protestować, pisać artykuły do ministra Czarnka. Jest ministrem, to jest administrowanie szkoły. Bardzo proszę się ubiegać o to, pokazywać ten problem. Tak, pokazywać ten problem. Nie jestem w stanie. Bardzo proszę. Jestem jak chirurg, mam zrobić operację, a nie mam skalpela. No proszę albo nie zwolnić z tego obowiązku i powiedzieć pacjentowi, że zaraz umrze. Ma pani rację, absolutnie się z panią zgadzam. Podstawowe warunki. Jeżeli będą bardzo panią bolały zęby, też pani nie przeprowadzi lekcji. Dokładnie tutaj to samo. Jeżeli jest za dużo uczniów, w tym uczniowie są o specjalnych potrzebach edukacyjnych wstawieni do tej klasy, na Boga, gdzieś są granice zdrowego rozsądku. Tu ma pani rację, trzeba postulować, uruchamiać, przy panią trzeba się buntować. Bez względu na to, z jakiego politycznego nadania jest władza, trzeba się buntować. Żeby sobie potem nie zarzucić, że nic nie mogę zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której pani wspomina, to jest indywidualne podejście. Proszę państwa, skończmy z tym humbugiem. Szkoła powstała po to, żeby była nauka jednym frontem. Jest założenie, że mniej więcej na tym poziomie, w tej grupie wiekowej, uczniowie są w stanie w pewnym przedziale zrozumieć materiał przewidziany dla tego poziomu. Jak nauka jednym frontem? Jak nauka indywidualna? Podejść do jednego ucznia, a do drugiego co? Jednemu powiedzieć, że jak na Garabatego to przystojnie i dać mu trójkę, a drugiemu powiedzieć, że mimo, że wiedział trzy razy więcej, dostanie lufę, bo go na więcej stać. Tak nie można. To rzeczywiście można w klasie, która jest jednoosobowa. Ale tutaj trzeba przejrzeć, szkoła jest również pewnym standardem. Również liczebnym. Polecam się buntować, polecam wyznaczyć sobie jako zadanie i nie dać się robić, przepraszam za kolegializm, w trąbę. Jak można zmuszać człowieka, żeby chodził po żwirze, nie dając mu butów?
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Niestety drugiej części nie byłam w stanie wysłuchać całej, tylko kawałeczek pierwszą, tak. A dlatego może nie powtórzę się akurat. W każdym razie chciałam przede wszystkim może najpierw zacząć od tego, że pan profesor mówił o tych testach w szkołach i o skróceniu liceów do trzech lat, do kursów praktycznie. To rząd PO-PSL zrobił, prawda? I później jeszcze dorzucił biurokrację większą nauczycielom, przez to mniej i mają, chyba że to zostało już poprawione przez rząd PiS, bo miało być mniej czasu dla uczniów. No to wszystko właśnie zrobił rząd PO-PSL. Niedouczeni właśnie później dzisiejsi studenci, niedouczeni Polacy, a w ogóle już z historii, którą zredukowano prawie całkowicie, to już w ogóle, żeby właśnie to działania, prawda, wrogie Polsce i narodowi polskiemu, prawda, jeszcze przecież niedawno, jakiś czas temu, gdy przewodniczącym TO był Budka, to przecież zapowiedział, że chcą zlikwidować historię i teologię na uczelniach. No więc po prostu cały czas działania, by Polacy byli niedouczeni, by Polacy byli niewykształceni, wynarodowieni, zateizowani, zdemoralizowani i cały czas ten plan jest realizowany. Stąd po prostu ataki na religię, żeby nie było jej w szkołach, prawda, i moda wytworzona przez właśnie te środowiska wrogie Polsce, narodowi polskiemu cały czas, moda na ateizm, to uczniowie rodzice, studenci, wszyscy Polacy powinni być temu po prostu świadomi i przeciwstawiać się temu absolutnie, a nie poddawać się. Poza tym właśnie to przyzwolenie na zło, na wulgaryzację, na demoralizację, no to przecież tutaj trzeba tamy postawić, trzeba reagować. Nie możemy nabyć, nie może być przyzwolenia, zresztą ustawy są, znaczy no kodeks karny jest tutaj, prawda? Do zastosowania także za takie zachowania. Takie osoby również nie powinny być ani na uczelniach, ani w szkołach. Absolutnie. Poza tym nauczycieli, uczniów, studentów, wszystkich należy edukować, odchamiać, uczyć savoir-vivre, kształtowania charakteru, pracy nad sobą i uzmysłowić, że jest pewna różnica od zawsze, prawda, biologiczna między mężczyznami a kobietami, że panowie, jak mają okazję, to wykorzystają kobietę, jak się da. No, a kobiety nie będą jej szanować, potraktują instrumentalnie. No, a takie kobiety, prawda, no tutaj będą na marszach, prawda, na strajkach kobiet maszerować i co, i domagać się aborcji, umożliwienia, a nie pomyślą, że są nieszanowane, wykorzystywane, nie szanują siebie same i powinny się tego nauczyć, stawiać również warunki, tak? I że ten seks to nie jest miłość, prawda, dla wielu. I później konsekwencje również, prawda, ponoszą osoby, które po prostu no, nieodpowiedzialnie postępowały i dawały się po prostu wykorzystać. No więc tutaj trzeba też od tej strony tłumaczyć, że kobiety sobie inaczej myślą, mają inną psychikę, mężczyźni. I chciałam tutaj taki właśnie przykład dać, jak się wsłuchałam dokładnie słowa znanych piosenek bardzo polskich, Sławy Przybylskiej o Hotoliku, a także Czerwone Korale Bratanków. Radzę wszystkim się dokładnie przesłuchać, jak kobiety zostały tam właśnie potraktowane przez mężczyzn i jedna z bratanka, która w Czerwonych Koralach płacze, później idzie i płacze, a druga czeka, choć już minął rok, prawda, na tego chłopaka, który ją wykorzystał.
Pani Jolanto, dziękujemy.
No, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie profesorze?
No to tutaj pani mnie przegoniła, jeżeli chodzi o jazdę po bandzie. To ja już nie mam nic do dodania. To znaczy właściwie pani postulat jest taki, żeby zmienić cały świat. No i to jest dobry postulat, to jest dobry plan, ale ja już go nie doczekam. Także życzę powodzenia. I pani co, oczywiście tak, znaczy to nie jest kodeks karny, jeżeli chodzi o wulgaryzmy, tylko kodeks wykroczeń. To jest zagrożone grzywną albo tam pracami społecznymi, a rzeczywiście nikt nie został z tego powodu ukarany, nawet jeżeli jest rejestracja wideo, jak jedna z liderek tego strajku kobiet drze się najgorszymi wyrazami w stosunku, bezpośrednio no pół metra od policjanta, funkcjonariusza będącego na służbie. To jest zupełnie niedopuszczalne, prawda? No ale to nikt nie ukarał, bo my będziemy ścigać tylko zbrodniarzy, prawda, a tych wszystkich, którzy tam chuliganią, to nie będziemy karać, bo co to jest wszystko, niska szkodliwość czynu. Także mam wrażenie, że tutaj się w pełni zgadzamy, chociaż pani postulaty, powiedziałbym, czy pani oczekiwania są dalekosiężne, jak na prostego profesora, to przekraczające jego kompetencje.
Gdybyśmy próbowali podsumować, panie profesorze, nasze spotkanie, głosy naszych słuchaczy.
A wyjątkowo piękne spotkanie. Powiem szczerze, że no ja dziwię się, że państwo o tej porze jeszcze nie śpią, ale rozumiem, że do końca państwa nie zrozumiałem. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Dziękuję tej stremowanej pani, która tak pięknie ze mną rozmawiała. Proszę znaleźć mój adres w internecie, gdzieś na stronie wydziału i można do mnie napisać i przypomnieć się, to możemy jeszcze o tym porozmawiać. Z dużą przyjemnością uczestniczyłem w tej audycji i przyznam, że zarówno tej części telewizji, jak i tej radiowej i sporo się nauczyłem. Wiecie państwo, to jest właściwie badacz społeczny taki z przekonania, jak ja, to on nigdy nie przestaje pracować. Cokolwiek widzi, to zaraz patrzy badawczo, znaczy nie tyle ocenia, co analizuje, kombinuje i ja też państwa każdy głos o czymś świadczy. Ja byłem taką słuchawką, do której docierały głosy z różnych stron Polski, z różnych różnych stron naszego kraju, chyba z zagranicy nie było żadnego głosu, ale i ze Śląska, i z Podlasia, i z Wybrzeża, i z Warszawy, oczywiście i z Wielkopolski, wielkiej, szlachetnej Wielkopolski. Więc mam tutaj... Co ja mogę Państwu powiedzieć? No jedziemy na tym samym wózku i proszę pamiętać, że oprócz tego, że o jakieś źle sąsiadko, o jakieś źle, no dobrze, ale zróbmy coś, żeby było dobrze, to może posprzątamy. O jak brudno, no to może posprzątamy. No to co? No to słuchaj, sprzedamy te 3 butelki, które tu są i kupimy za nie miotłę. I tą miotą posprzątamy. No, takie myślenie musimy uruchomić. My, proszę Państwa, już nie mamy czasu, musimy zmieniać.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To do usłyszenia.
Do usłyszenia, do usłyszenia.
Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziś temat polityczna, walka o edukację i naukę. Dziękuję bardzo za to, że państwo też w temat się włączyli. Bóg zapłaci. To były rozmowy niedokończone.